Siostry, bracia, trochę tak najpierw z komentarzy do Biblii, bo serce to jest bardzo poważna sprawa. I serce, o którym słyszymy w Biblii, to nie jest to, które puka w rytmie czacza. Serce to nie jest w Biblii miejsce, gdzie się rodzą uczucia. Serce biblijne, to, o którym Pan Bóg rozmawia z nami, ta zmiana kulturowa może nam utrudnić ten dialog. To jest serce, gdzie następuje namysł, medytacja i podejmowane są decyzje. To jest rozum i wola razem wzięte. To mamy słyszeć, kiedy dzisiaj śpiewamy w psalmie modlitwę, taką oznajmiającą trochę, ale modlitwę przecież. Ożyje serce szukających Boga. I ten psalm wydaje się faktycznie taki na miejscu, ponieważ temat tej miłości i tego, kto jest czyim bliźnim i komu co winniśmy, wydaje się być bardzo złożony i skomplikowany. Jeśli więc w sercu ma zapaść decyzja na to, że ja pomogę, jeśli w sercu mam się wzruszyć, a nie podjąć decyzję, że mijam tą sprawę tego człowieka, tą rzecz obojętnie, no to może nam sił ludzkich braknąć i wtedy dobrze jest szukać Pana Boga i wołać: Panie Boże, pomóż. Chcę mieć serce według serca Jezusowego. Chcę mieć serce, które się potrafi faktycznie wzruszyć, które jest w stanie zdobyć się na odruch przebaczenia, miłości, czasem pomocy, dużego trudu związanego z pomaganiem. Niech ożyje serce szukających Boga. To bardzo dobre słowo od Ducha Świętego jako podpowiedź na początek tej homilii. To chciałem, żebyśmy jakoś wszyscy zmierzyli i przyjęli. Drugie słowo, które nam Pan Bóg daje, no to jest takie słowo, które można powiedzieć jest krokiem trochę wstecz, bo Pan Bóg nas przez Mojżesza z jednej strony zapewnia, że to przykazanie, które nam dał, razem z uzdolnieniem do jego wypełnienia, to nie jest coś, co jest poza naszą możliwością. Nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Ale to Pan Bóg tak uważa. I kiedy Mojżesz to podparł takimi dwoma przykładami, że nie jest przecież w niebie, żeby ktoś musiał wstąpić, albo w ogóle ktoś musiał mówić, któż wstąpi do nieba i przyniesie je nam. No okazuje się, że po tym 1200 latach faktycznie ktoś z nieba przyszedł, żeby powiedzieć, trochę to taki wymowny znak, że Mojżesz myślał, że nie trzeba, a Pan Bóg uznał, że jednak trzeba, że sam przyszedł, żeby powiedzieć: to jest słowo, które zbawia, to jest słowo, które ma sens. Możemy też jako mieszkający w Europie pomyśleć sobie, że ten drugi przykład i nie jest za morzem, by można było powiedzieć, któż za nas uda się za morze. Otóż Macedończyk przyśnił się Pawłowi z Tarsu i we śnie powiedział do niego z woli Bożej: przepraw się do nas właśnie przez morze. Europa dostała, jeśli tak można powiedzieć, słowo Ewangelii Świętej właśnie przez morze. Więc jednak był ktoś, kto zza tego morza przybył do nas. No i teraz jest tylko zadanie: słuchać je i wypełniać. No i trochę nam dzisiaj przychodzi z pomocą ten uczony w prawie. Bo on w rozmowie z Jezusem, i to takiej, o której Łukasz zaznacza, że próbował go wystawiać na próbę, ostatecznie zadaje Jezusowi takie pytanie, które sugeruje, to nie jest taka prosta sprawa z tą miłością, z tym okazywaniem pomocy, z tym szacunkiem i przebaczeniem. A kto jest moim bliźnim? Jeśli prawo Boże mówi, a swego bliźniego jak siebie samego, to kto jest moim bliźnim? No i Pan Jezus nie daje prostej odpowiedzi. Jedną z najpiękniejszych przypowieści umieszcza po tym pytaniu. No pytanie wydaje się być ważne, skoro zostało tak przez Zbawiciela docenione. I siostry, bracia, znamy te słowa o miłosiernym Samarytaninie prawie na pamięć, może całkiem na pamięć. I chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, która może jeszcze przed nami w tych sformułowaniach i obrazach Zbawiciela jest ukryta. Bo jest tu taka gra, jeśli chodzi o prawo żydowskie. Ten uczony w prawie, w Torze, pyta Jezusa, co ma uczynić, aby osiągnąć życie wieczne. I Jezus mu mówi, a co jest napisane w Torze? A w Torze jest na przykład napisane, że kapłan, jeśli dotknie zmarłego, to przez 7 dni jest wyłączony. Z kultu jest nieczysty. Jeśli Pan Jezus celowo umieszcza kapłana w rzędzie tych, którzy przechodzą obok tego na wpół umarłego, można sobie wyobrazić także tą scenę w taki sposób, że on nie daje znaku życia, to może ten kapłan ma bardzo wielką gorliwość w sobie i mówi, ja nie mogę zrezygnować z służby Bożej, do której się udaję. Niech się zajmie nim ktoś inny. To jest bardzo takie prowokujące do myślenia. Co to znaczy? Gdzie jest w tym prawie przewaga miłości nad na przykład gorliwością? Nie? Jeśli by się zastanowić, że ten kapłan wybrał Boga zamiast bliźniego, no to Jezus bardzo wyraźnie pokazuje nam wszystkim, już dzisiaj niezobowiązanym tymi przepisami Księgi Kapłańskiej, nie? Dlatego, że nie da się Panu Bogu okazać szacunku i oddać Mu chwały, przeskakując bliźniego, czy po prostu mijając go. To Jezus w tej rozmowie jednak z tym, kto był bardzo biegły w Torze, daje do myślenia mu naprawdę na długo i dużo więcej. Mam nadzieję, że także nam. Ta przypowieść, tak ojcowie Kościoła widzieli, tak od początku też jest czytana w Kościele, jako jedna z mocniejszych interpretacji, że to jest przypowieść o samym Jezusie. Że to On potrafi być takim miłosiernym Samarytaninem. Że nie pyta, czy On spadł z konia, czy Go pobili, czy Go uwiodła ideologia, czy jest poturbowany tylko właśnie w poglądach na życie, czy w ogóle rozrabia i rozbija swoją rodzinę. A może jest zbrodniarzem wręcz, może wojennym. Jeśli jest zniszczony, jeśli jest pobity, to w tych Jezusowych oczach miłosiernych godzien jest tego, żeby go zaopatrzyć. I ojcowie Kościoła mówią o oliwie. I tak od rana dzisiaj powtarzam, bo mi to przyszło do głowy, kiedy przygotowałem tą homilię, że właściwie jeśli ta oliwa, którą zaopatrzony jest ten pobity, jest także znakiem sakramentu chorych, sakramentu namaszczenia, no to może to jest kolejny moment, żebyśmy w tą niedzielę sobie uświadomili, że to nie jest sakrament dla umierających staruszków. A na przykład zupełnie nie ma w nauczaniu Kościoła, że ktoś, kto ma zdiagnozowaną depresję, na przykład depresję, nie? Jeszcze się nie zdarzyło mi, ani nie znam księdza, któremu by się zdarzyło, że ktoś z depresją przyszedł, proszę księdza, proszę o sakrament namaszczenia chorych. Chcę, żeby Jezus ze mną był w tym, co się dzieje w mojej głowie, nie? Czy w moim sercu. Chcę, żeby był. To tylko taka dygresja. Jak Pan Jezus pragnie być blisko tych, którzy są właśnie poturbowani, no, przez różne okoliczności. Także i w takiej sprawie. Ta krew jest znowu dla ojców Kościoła od początku, tak to czytamy, znakiem eucharystycznym. To jest tak, że to napój się. To nie jest tak, że wszystkie objawy miną, ale napój się tą krwią. Chrystus zaopatrzył go. Dzisiaj odchodzimy od tych medycznych znaczeń oliwy i wina. Zabierzmy ze sobą na chwilę modlitwy i refleksji te sakramentalne ich znaczenia. Ale potem chyba najtrudniejsze, co spotyka Kościół. Mianowicie Chrystus zapakował tego pobitego na wpół żywego na swoje bydle, przywiózł go do Kościoła. Ta gospoda, to znowu ojcowie Kościoła mówią, to Kościół. I Chrystus jest z nim w Kościele jakiś czas, a potem go zostawia Kościołowi, daje nawet 2 denary, żeby nie było tak, że całkiem za darmo. I mówi, a teraz Kościele Święty, miej o nim staranie. A ja wrócę i oddam Tobie. No trochę parafrazuję tutaj, posilając się innymi sformułowaniami Zbawiciela, ale to jest, bracia, też rodzaj takiego zadania, które pewnie, że w Kościele jest podejmowane, ale może coś w nas się obudzi dzięki darowi Ducha Świętego. Że my w Kościele też mamy w taki sposób na różnych obszarach ludzi poranionych, poturbowanych, pobitych, zniszczonych, zdemoralizowanych. Jednak widzieć jako wzruszający się, podobnie jak się Chrystus wzrusza ich stanem, ich losem, tym, co przeżyli, tym, co w ogóle może przeżywają właśnie w tej chwili. I na koniec Pan Jezus odwraca, jak to często zwykł czynić, kiedy już Bóg przyszedł na ziemię i był jednym z nas, to bardzo często to nasze myślenie starał się upodobnić do Bożego, chociaż ono nie jest naszym i nasze ścieżki nie są Bożymi drogami, to dobrze, żeby się stawały. I z tego pytania uczonego w prawie, a kto jest moim bliźnim, Jezus robi zupełnie odwrotne pytanie. Dla kogo ty bliźnim będziesz? Kto z tych trzech okazał się bliźnim tego pobitego? Kto z nich się okazał bliźnim? Idź i ty czyń podobnie. Trzeba nam się zrobić pewnie nie tylko tego wersetu psalmu, ale dzisiaj niech on będzie taką jakąś myślą do naszej modlitwy, że nasze serce, które potrzebuje miłości, które chce miłować, które chce przebaczać, które chce się wzruszać i chce się wzruszać tymi najgorzej upadłymi i tymi, których może sami poraniliśmy, że ono może ożyć i być zdolne do miłości, kiedy przywołamy Bożej pomocy, kiedy będzie szukać Bożej bliskości. To miłość stanie się faktycznie praktyczna. I niech się tak dzieje, siostry bracia. Amen.